że dzisiaj dzięki Bożej łasce mamy tę radość, że możemy znowu rozważać Boże Słowo, a ja mam ten przywilej, że mogę się tym dzielić. I chciałbym dzisiaj opowiedzieć troszkę więcej na ten temat, o którym mówiłem, nie wiem, kilka tygodni temu, na temat tego, że mamy stać się jak dzieci, bo temat jest bardzo bogaty, dzięki, bardzo szeroki. Jest tam bardzo dużo wątków. Dzisiaj tego też nie wyczerpiemy tak nawiasem do końca, nie. Tylko zajmiemy się paroma innymi aspektami, które tam są zawarte w Ewangelii Mateusza, rozdziale 18. Ale najpierw może, ponieważ nie wszyscy byli wtedy, jak ja opowiadałem, to spróbuję wkrótce tak opowiedzieć, spróbuję troszkę opowiedzieć o tym, co opowiadałem wcześniej. Najpierw taki skrót, a potem przejdziemy do dalszych informacji. A więc czasami jest tak, że osoba wierząca tak się potrafi zachwycić swoją relacją z Chrystusem, że zaczyna myśleć o sobie jako kimś wyjątkowym, a o innych wierzących jako o tych troszkę mniej wyjątkowych. Ja to jestem taki szczególnie umiłowany, pomyślałby ktoś, a ci inni wierzący to chyba są troszkę mniej umiłowani. I taka osoba zaczyna patrzeć na innych wierzących z góry. I właśnie taki problem pojawił się wśród uczniów Jezusa, kiedy zaczęli dyskutować o tym, który z nich jest największy, najważniejszy. I przekonani o swojej wyższości nad innymi, bracia Jan i Jakub prosili Jezusa przecież, żeby oni zasiadali w chwale Jego po prawicy i po lewicy. Pozostali uczniowie, jak się o tym dowiedzieli, oczywiście byli tym strasznie oburzeni, ale temat był dalej drążony, dalej był dyskutowany wśród nich. Dalej rozmawiali, kto z nas jest największy. To był temat do omówienia i w pewnym momencie zapytali Jezusa wprost, kto z nich jest największy. I odpowiedź Jezusa jest pięknie opisana właśnie w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale. I przypomnijmy sobie pierwsze trzy wersety tego rozdziału. Czytam pierwsze trzy wersety z Mateusza, 18 rozdział. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając, kto też jest największy w Królestwie Niebios. A On, przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich i rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kiedy uczniowie Jezusa już w myślach widzą siebie jako osobę najważniejszą w Królestwie Niebios i są przekonani, że to jeden z nich, nagle się dowiadują, że mogą w ogóle do tego Królestwa nie wejść. A jeżeli staną się jak dzieci, wtedy wejdą. Pytanie, jak uczniowie mogli rozumieć, że mają stać się jak dzieci? Czyli z czym mogło im, nie nam, ale im kojarzyć się dzieciństwo? I przypominam kilka takich ważnych faktów. Że w tamtych czasach w Izraelu dzieci były całkowicie podporządkowane władzy rodziców, a w szczególności władzy ojca. Czyli innymi słowy, nie było czegoś takiego jak własne pomysły na życie. Jeżeli ojciec na przykład wykonywał pewien zawód, no to syn ten zawód zawsze dziedziczył. Nie było dyskusji, że on znajdzie dla siebie jakąś inną karierę. Nie, on robił zawsze to, co ojciec. I zawsze to, co ojciec kazał. Dzieci zajmowały w społeczeństwie najniższą pozycję. Dzieci były najmniej ważne w społeczeństwie. Dziecko to była w pewnym sensie taka niekompletna osoba, jak pisali o nim. Osoba niekompletna, czyli osoba, której brakuje jeszcze mądrości, rozumu. Dziecko to jest osoba z natury głupia, która musi się wszystkiego nauczyć, bo jeszcze nic nie rozumie. Dlatego dziecko jako głupia osoba musi się uczyć. I uwaga, takie dziecko jeszcze powinno być karane. Powinno być jeszcze karane. To było dzieciństwo. Trzeba się uczyć, a jak się nie uczysz, to dostaniesz... Tak, dzieci mają wartość też w starożytności ze względu na swoją użyteczność ekonomiczną. Ich rolą była na przykład praca w gospodarstwie. Dzieci regularnie pracowały na roli. Przy hodowli bydła, przy rybołówstwie i przy wszystkich pracach, które wykonywali rodzice. Dzieci pracowały non-stop. Chociaż dzieci w przyszłości odziedziczą majątek rodziców, to w okresie dzieciństwa w pewnym sensie dzieci byli jak niewolnicy, których powołaniem jest służba. Apostoł Paweł w liście do Galacjan tak mówi, 4:1, a mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego. A w sytuacjach podbramkowych, jak czytaliśmy w Biblii, sprzedawano dzieci w niewolę. Czy jeżeli były problemy ekonomiczne, to dziecko, które stanowiło pewną wartość ekonomiczną, mogło być sprzedane w niewolę lub zabrane przez kogoś, kto był wierzycielem w niewolę. Wierzyciel przychodził i zabierał dzieci, jeżeli nie mogłeś spłacić swoich długów na przykład. Także takie zjawiska miały miejsce. Ponieważ dzieci były ważnym składnikiem majątku, liczyła się ich użyteczność, liczyła się ich praca. A w dzisiejszych czasach, jak myślimy dzieciństwo, to co jest dzieciństwo? No oczywiście, najpiękniejszy okres życia. Tak? Dzisiaj to tak myślimy o dzieciństwie. Taki piękny, szczęśliwy okres życia, jesteś wolny, kochany, nie masz żadnych trosk, żadnych zobowiązań, nie dźwigasz na plecach żadnej odpowiedzialności, możesz się bawić, możesz eksplorować, badać świat, zaspokajać swoją ciekawość i w ogóle fajnie spędzać czas. Tak myślimy dzisiaj o dzieciństwie. Jednak biorąc pod uwagę realia życia w starożytności, dla uczniów Jezusa dzieciństwo to podporządkowanie, posłuszeństwo, dyscyplina, uczenie się, ciężka praca, bycie użytecznym, no i w końcu bycie najmniej ważnym. Dziecko to ktoś najmniej ważny. Dziecko to jest ktoś na szarym końcu. Życie dziecka w pewnym sensie było podobne do życia niewolnika, bo masz być najbardziej użyteczny, a jednocześnie najmniej ważny. Najbardziej użyteczny i najmniej ważny. I dlatego napisane w Ewangelii Marka 9:35, jeżeli ktoś chce być pierwszy, niechaj stanie się ze wszystkich ostatnim i sługą, czyli niewolnikiem wszystkich. Najważniejszą cechą tego dziecka, które Jezus postawił wśród uczniów, była pokora. I w 18 rozdziale Mateusza 4 werset mówi: kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. Dziecko to uniżyło się, bo było posłuszne Jezusowi, który je postawił pośród uczniów i tam no, stało. Miało nic nie mówić, nic nie robić, tylko sobie grzecznie stać. I dziecko tam stało jak manekin na wystawie. Stało sobie jak manekin na wystawie, a o nim ciągle rozmawiali, patrzyli na niego, omawiali go. Było po prostu żywą ilustracją, żywym przykładem, który stał grzecznie, nic nie mówił, nic nie robił. I to było w tym momencie wyrazem jego pokory i uniżenia. Wiemy o tym, że w tamtych czasach w Palestynie ktoś taki jak rabbi był najwyższym wzorcem do naśladowania. Społecznie, jak patrzono na rabiego, to był ktoś najważniejszy. To był szczyt kariery, być rabinem. Rabi to był ktoś. A bycie uczniem rabiego to było marzenie każdego chłopca, bo uczniami rabiego stawali się tylko najlepsi z najlepszych. A więc możemy założyć, że oprócz pokory w postawie tego dziecka był podziw i szacunek wobec Jezusa. I jestem przekonany, i szacunek, i może nawet zazdrość wobec uczniów Jezusa, którzy tam stali, bo to byli najlepsi z najlepszych. Każdy chciał być wśród nich, być jednym z nich, u stóp rabiego się uczyć, być jego osobistym uczniem. A więc możemy założyć, że uczniowie Jezusa zobaczyli, jak to dziecko się nad nimi nie wywyższa. Przeciwnie, to dziecko czuje się wyróżnione, że jest pośród tak wspaniałego grona ludzi, których podziwia. Zapewne to dziecko uważało Jezusa i jego uczniów za wyższych od siebie. Bycie blisko rabiego i jego uczniów to było dla tego dziecka wielki zaszczyt. I to zapewne było widać w jego oczach. I nagle Jezus stawia to dziecko jako wzór do naśladowania i uczniowie dowiadują się, że właśnie tak mają patrzeć na siebie nawzajem. Z szacunkiem, z pokorą. Tak jak to dziecko uniżyło się wobec nich, tak oni mają uniżać się wobec siebie nawzajem. I wyciągnęliśmy takie wnioski końcowe. Bądźmy jak dzieci, czyli starajmy się o to, by być najbardziej użytecznym, a jednocześnie najmniej ważnym. Służmy Bogu i ludziom, nie szukając własnej chwały, a korzyści. Patrzmy na innych ludzi z szacunkiem. I miejmy serce otwarte na naukę, bo przecież dzieci są z natury głupie. Zawsze czegoś nie wiedzą i powinny się uczyć. To były wnioski z tej poprzedniej lekcji. A teraz pójdźmy troszeczkę dalej. Dzisiaj zapraszam Was do kontynuacji rozważań 18 rozdziału Mateusza. Zacznę od tego, że czytamy wcześniej w 10 rozdziale Mateusza, czyli w tej samej Ewangelii, o wybranych 12 uczniach, których Jezus wysyła na misję głoszenia Królestwa Bożego w Izraelu. I uczniowie tutaj występują w roli posłańców, czyli apostołów, bo posłaniec albo osoba wysłana to inaczej apostoł. I przeczytam może z Mateusza 10 rozdział, wersety 5, 6 i 7. I tam jest tak napisane. Tych 12 posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela, a idąc głoście wieść. Przybliżyło się Królestwo Niebios. I jeżeli ktoś nie przyjmie uczniów Jezusa i nie przyjmie ich przesłania, to będą tego tragiczne konsekwencje. W tym samym rozdziale, werset 14 i 15, Jezus mówi do nich tak. I gdyby kto was nie przyjął i nie słuchał słów waszych, wychodząc z domu lub z owego miasta, strząśnijcie proch z nóg swoich. Zaprawdę powiadam wam, lżej będzie w dzień sądu ziemi sodomskiej i gomorskiej niż temu miastu. Dlaczego tak surowy sąd nad tymi, którzy nie przyjmują posłańców Jezusa? W starożytnym Izraelu rozumiano, że jeżeli jakaś osoba została wysłana przez kogoś, aby coś zrobić w jej imieniu, to ten wysłannik, czyli posłaniec albo apostoł, szaliach, był traktowany na równi z osobą, która go wysłała. Takie było powszechne rozumienie. Czyli jeżeli spotykasz wysłannika, to tak jakbyś spotykał osobę, która tego wysłannika posłała. Jeżeli wysłannik coś robi, to tak jakby robiła ta osoba, która tego wysłannika posłała. Czyli przyjąć wysłannika w imieniu rabiego, to znaczy przyjąć samego rabiego. Jeżeli rabi posłał wysłanników, jeżeli ktoś przyjmuje tych wysłanników, to w ten sposób przyjmuje rabiego. Przeczytam Mateusza 10:40. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Bo Jezus też jest wysłannikiem. Jezus też jest apostołem. Też został wysłany. A później on wysyła swoich przedstawicieli. A zatem kto przyjmuje apostołów, czyli wysłanników Jezusa, przyjmuje Jezusa. A ponieważ Jezus jest wysłannikiem Ojca, to automatycznie oznacza, że ktoś, kto przyjmuje wysłanników Jezusa, przyjmuje samego Boga. Odwrotnie, ktoś, kto odrzuca wysłanników Jezusa, odrzuca Jezusa i Jego Ojca. Stąd tak surowy sąd nad tymi, którzy odrzucają apostołów Jezusa. I uczniowie Jezusa jako Jego wysłannicy, czyli jako apostołowie, są tego świadomi. Oni to rozumieją. I uczniowie Jezusa mogli pomyśleć sobie tak. Nie zadzieraj ze mną, bo za mną stoi sam Bóg. Tak? Jeżeli mnie odrzucisz, to odrzucisz samego Boga i spadnie na ciebie kara. Apostołowie Jezusa zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo są ważni. Są przecież posłańcami samego Boga. Ten, kto ich przyjmuje, przyjmuje ich rabiego, a jednocześnie przyjmuje Boga Ojca. A ten, kto ich odrzuca, odrzuca samego Boga. I oni to wiedzą. Oni to wiedzą. To oni zostali wybrani jako apostołowie i to tylko oni mają ten wysoki status ważności. To oni są najważniejsi. I kiedy tak myślą i debatują na temat swojej ważności, Jezus nagle stawia pośród nich małe dziecko, które w społeczeństwie uchodziło za osobę najmniej ważną i stawia to dziecko przed nimi za przykład. Używając dzisiejszego nieformalnego języka, moglibyśmy powiedzieć to w ten sposób. Jezus stawia przed nimi jakiegoś małolata i mówi, że jak nie staną się jak ten małoważny, jak ten małolat, to nie wejdą do Królestwa Niebios. I że ktoś taki jak ten małolat jest największy w Królestwie Niebios. Absolutny szok. Mówi to komu? Swoim apostołom, którzy wiedzą, jak ważni są. Ale to, co Jezus powie za chwilę, w kolejnym wersecie, jest jeszcze bardziej szokujące. Piąty werset. A kto przyjąłby jedno takie dziecię w moim imieniu? Mnie przyjmuje. Mówiąc, kto przyjmie takie dziecię w moim imieniu, Jezus nadaje tu tej osobie najmniej ważnej, taki status, jak status wysłannika, czyli apostoła. Innymi słowy, ten, kto w społeczeństwie jest najmniej ważny, staje się najważniejszy, bo sam Jezus za nim stoi. Uczniowie Jezusa jak dotąd wiedzieli, że jeżeli ktoś ich nie przyjmie, wzgardzi nimi, źle ich potraktuje, to ten ktoś, mówiąc no, nieformalnie, ma przechlapane albo no, beznadziejnie przerąbane. Wiedzieli o tym, że tak jest. Jaki stąd wniosek? No, inni ludzie muszą uważać, jak nas traktują. Tak? Muszą się pilnować. Oj, muszą się pilnować. Cała ich przyszłość zależy od tego, jak nas potraktują. Bo jak potraktują nas źle, to mają totalnie przerąbane. Bo przecież my jesteśmy wybranymi wysłannikami Jezusa. I mając taką świadomość, uczniowie Jezusa mogli się poczuć ważniejsi od innych ludzi. Ale to, co Jezus powie im za chwilę, zburzy to poczucie wyjątkowości i tej wielkiej ważności. W szóstym wersecie Mateusza z kolei, 18 rozdział, mówi tak. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. A potem w wersecie 10 jeszcze tego samego rozdziału mówi tak. Baczcie, mówi do apostołów, baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych. Jezus ostrzega swoich uczniów, aby nie gardzili małymi, którzy wierzą w Niego i przestrzega przed gorszeniem ich. Tak, dzisiaj nie chciałbym analizować, co to znaczy stać się zgorszeniem dla kogoś, albo kogoś zgorszyć, bo to jest bardzo ważny temat, ale duży, oddzielny. To jeżeli Bóg da, jeżeli Bóg tak będzie chciał, to może kiedyś, w przyszłości. Ale powiedzmy tylko tyle, że Jezus ostrzega swoich uczniów, że jeżeli ktoś gorszy jednego z tych małych, to może zostać wrzucony do ognia piekielnego. I to nie jest żart. To jest prawda. Tak się może wydarzyć. Jak dotąd uczniowie Jezusa wiedzieli, że jeżeli ktoś ich źle potraktuje, taki ktoś ma zwyczajnie przechlepane. A teraz się dowiadują, że jeżeli oni kogoś źle potraktują, to oni mają totalnie przerąbane. Teraz się okazuje, to oni muszą uważać, jak traktują innych wierzących. Tak? To oni muszą się pilnować. Bo jak źle potraktują małych w wierze, to mają bardzo poważny problem. Bo Jezus traktuje małych w wierze tak, jak swoich wysłanników, z którymi się utożsamia. No i teraz bardzo, bardzo ważne pytanie. Kim są mali, którzy wierzą w Jezusa? Czy mowa tutaj o dzieciach, czyli osobach w wieku od kilku do kilkunastu lat? Czy to są ci mali, którzy wierzą w Jezusa, bo mają na przykład 8, 9, 10, 12 lat? Czy to są ci ludzie? Czy zwrot mali, którzy wierzą we mnie, odnosi się do małych dzieci? Kiedy Jezus postawił to dziecko wśród swoich uczniów jako przykład pokory do naśladowania, to uwaga, kto ma naśladować pokorę tego dziecka? Czy to dziecko? No nie. Inne dzieci? Też nie. A czy jego uczniowie? Tak. Przyjrzyjmy się jeszcze raz wersetowi 4. Kto się więc uniży jak to dziecię? Kto się więc uniży jak to dziecię? Kto ma się uniżyć? Uczniowie Jezusa. Czyli ten, kto się uniży jak to dziecię, czyli człowiek, który się uniży jak to dziecię. To dziecko jest przykładem kogoś, kto nie jest ważny. I osoba dorosła, która patrzy na to dziecko jako przykład do naśladowania, ta osoba dorosła ma się uniżyć i stać się jak to dziecię, czyli też być kimś, kto nie uznaje siebie za superważnego. Dziecko jest przykładem uniżenia, natomiast uniżyć się mają osoby dorosłe. Kolejne dwa wersety. Piąty. A kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje? Jeżeli ktoś przyjmie takie dziecię, czyli przyjmie osobę dorosłą, która się uniży do roli sługi, osobę dorosłą, która w społeczeństwie jest najmniej ważna, to taki ktoś przyjmuje Jezusa. I potem jeszcze króciutko z 6 i 10 wersetu przypomnę te myśli. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, albo baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych. Mali, którzy wierzą w Jezusa, to nie małoletnie dzieci, lecz osoby dorosłe, które zajmują najniższą pozycję w społeczeństwie, tak jak dzieci. Bo dzieci zajmowały właśnie najniższą pozycję w społeczeństwie. I dziecko jest tutaj przykładem właśnie niskiego statusu społecznego. I teraz troszkę historii. W społeczeństwie izraelskim pozycja społeczna zależała od trzech wyznaczników. Po pierwsze edukacja. Czyli jeżeli ktoś miał lepszą edukację, a szczególnie edukację rabiniczną, ten ktoś był ważny. Jeżeli ktoś nie miał takiej edukacji u rabina, no to był mało ważny. Drugim wyznacznikiem był majątek. Ludzie bogaci należeli do wyższych sfer. Jeżeli ktoś był biedny, do wyższych sfer nie mógł należeć. Trzecim wyznacznikiem był rodowód. Czyli twój wysoki lub niski status zależy nie od tego, kim ty jesteś, ale kim był albo kim jest twój ojciec. Gdzie się urodziłeś. Czyli te trzy rzeczy, edukacja religijna, majątek i rodowód, decydują o tym, kto jest albo kto nie jest ważny w Izraelu. A zatem ludzie bez wyższego wykształcenia religijnego, którzy nie byli uczniami rabiego, ludzie biedni i ludzie bez elitarnego rodowodu byli pogardzani jako, jest takie określenie, amharec. To byli amharec, czyli ludzie dosłownie ziemi. Ludzie ziemi. Amharec to byli ludzie pogardzani przez elity religijne. A dlaczego? Ponieważ amharec to niewykształceni wieśniacy. Najczęściej niewykształceni wieśniacy, którzy pracują na polu. Pracownicy rolni, tak jak ja. Niewykształceni wieśniacy, którzy pracują na polu. Prości rolnicy, którzy nie przestrzegają wszystkich przykazań Tory, szczególnie w kwestii czystości rytualnej i w kwestii dziesięciny. Bo oni nawet nie znają wszystkich przykazań, nie rozumieją. I liderzy religijni gardzili takimi prostakami, bo oni nawet nie rozumieją Tory do końca. I właśnie ci ludzie byli nazywani w Izraelu grzesznikami, ponieważ oni nie przestrzegali czystości rytualnej, tak jak robili to faryzeusze. W Talmudzie na przykład jest przestroga, że jeżeli ktoś poślubi córkę amharec, to jeżeli coś mu się stanie, temu, który poślubi tą córkę amharec, czyli na przykład umrze, to wtedy niestety jego dzieci będą amharec, czyli skończą jako biedni wieśniacy. Tragedia, absolutna tragedia. Wstyd być biednym, głupim wieśniakiem. Wstyd totalny. I takimi ludźmi w Izraelu gardzono. Talmud mówi, że lepiej jest sprzedać cały majątek, calusieńki majątek, wszystko co masz, żeby mężczyznę było stać na poślubienie córki Talmid Chacham, czyli córki studenta Tory. A tam trzeba było dać pieniądze ojcu, czyli niejako kupuje się córkę. Czyli dlatego trzeba było sprzedać majątek, jeżeli nie miałeś dość pieniędzy. Lepiej sprzedaj cały majątek i poślub córkę, która jest córką studenta Tory. To się bardziej kalkuluje niż powiedzmy poślub córkę, która jest córką wieśniaka. Zdecydowanie. Inne przykłady ludzi o najniższym statusie społecznym. To były na przykład w Misznie wymieniane razem w jednej grupie osoby głuchonieme, czyli głusi i niemowi, po hebrajsku heresz, osoby chore umysłowo, czyli szotach i niepełnoletnie dzieci, katan. To byli ludzie razem wymieniani, czyli osoby chore umysłowo, dzieci niepełnoletnie, głuche, głusi i niemowi, osoby, które nie mówiły, czy głuchoniemi, byli razem wymieniani jako w ogóle nieważni ludzie. Jeżeli na przykład ktoś zrani fizycznie pełnoprawnego obywatela, to według sądu rabinicznego musi zapłacić wysokie kary finansowe. Za co? Za zadany ból, za koszty leczenia i jeszcze za wstyd, który ten poszkodowany musi znosić. Czyli sądy rabiniczne nakładały wtedy na osobę, która kogoś pobiła na przykład, wysokie kary finansowe. Ale jeżeli zrani głuchego, umysłowo chorego albo dziecko, to wtedy według prawa rabinicznego te kary finansowe są o wiele, wiele mniejsze, a w niektórych kwestiach są w ogóle pomijane. Na przykład kara finansowa za wstyd dziecka lub osoby głuchoniemej nie musi być stosowana, bo dziecko albo głuchoniemy to nie odczuwają przecież wstydu z powodu zranienia, nieprawdaż? Tak rabini uczyli. Dziecko nie może odczuwać wstydu, a więc nie trzeba płacić za to. A nawet jeżeli jakiekolwiek kary były przyznawane w takich sytuacjach, to ta osoba, czyli dziecko albo osoba głuchoniema, nie mogła nawet tej kary, czyli tych pieniędzy otrzymać sama. Nie mogła wziąć tych pieniędzy, ponieważ ona nie miała praw. A więc musiał być ktoś inny, czyli musiał być reprezentant tego dziecka albo reprezentant tej osoby głuchoniemej, osoba pełnoprawna, która te pieniądze, to odszkodowanie otrzymywała. Dziecko nic nie miało, nie mogło nic otrzymać. Było bez praw. Tak to wyglądało. Oprócz głupich wieśniaków, głuchoniemych, chorych umysłowo i dzieci, do najniższych klas społecznych należeli też ludzie wykonujący pewne zawody. Rabini określili, że jeżeli wykonujesz ten zawód, to w tym momencie jesteś mniej niż zero. Jakie to były zawody? Zanim powiem, jakie to były zawody, to jakie były konsekwencje wykonania tych zawodów? Po pierwsze, ci ludzie nie mogli sprawować żadnej publicznej funkcji. Publiczne funkcje nie dla nich. Nie mogli stawać w sądzie jako świadek. Nie mieli takiego prawa. Nie mogli być traktowani po prostu jako szanowani obywatele. Z natury, z definicji, jeżeli ktoś wykonywał taki zawód, nie mógł być szanowanym obywatelem. I jakie to zawody? Poganiacz osłów, poganiacz wielbłądów, żeglarz, pasterz, sklepikarz i garbarz. Dlaczego na przykład pasterz nie mógł być szanowanym obywatelem? Dlaczego był pogardzany? No bo pasterz, jeżeli pasie swoje owce, to istnieje zawsze prawdopodobieństwo, że te owce mogły gdzieś tam skubnąć trawę z czyjegoś pola. A jeżeli te owce skubnęły troszkę trawy z czyjegoś innego pola, to w tym momencie pasterz, który za nie odpowiada, on bierze odpowiedzialność na siebie, jest złodziejem. A więc pasterz jako złodziej z natury był osobą nieszanowaną. Dlaczego garbarz nie mógł być szanowanym obywatelem? No bo wyprawianie skór zwierzęcych to bardzo brudna robota. A poza tym garbarz zawsze śmierdzi odchodami zwierzęcymi i ciągle ma do czynienia z czym? Z trupami. Ciągle dotyka czegoś, co jest w torze nieczyste. A więc garbarz z natury, z definicji jest nieczysty. Dlaczego marynarz nie mógł być szanowanym obywatelem? No bo podróże morskie nie dawały możliwości przestrzegania czystości rytualnej. Tam brak było świeżej wody na statku i nie można było dokonywać na przykład rytualnych obmyć rąk przed posiłkami albo rytualnej kąpieli całego ciała, tak jak to ludzie robili w mikwach codziennie, ci sprawiedliwi. Marynarz nie mógł tego robić na statku, tam brak było wody. Mało tego, że ci, którzy podróżowali po morzu jako marynarze, często jedli posiłki przygotowane przez goim, czyli przez pogan, czyli nieczyste posiłki. Albo jak był sabat, jak był sztorm, to co musieli robić w sabat, w czasie sztormu? Musieli pracować, czyli łamali w ten sposób sabat. A więc z natury, z definicji, jeżeli jesteś żeglarzem, to jesteś nieczysty. Albo jeżeli ktoś jest żeglarzem, to przecież to jest okazja do tego, żeby ukraść. Jesteś w jednym porcie, kradniesz coś, wchodzisz na statek, wypływasz i już cię nie ma. I szukaj wiatru w polu. Czyli żeglarz to też z natury złodziej. No oczywiście żeglarz to też był, cudzołóstwo też uprawiał, no bo wiadomo, że bycie w różnych portach poza domem oznaczało, że jest pokusa, żeby być cudzołożnikiem. A więc żeglarz był z natury nieczysty. Podsumowując, Na samym dole drabiny społecznej w Izraelu są ludzie, którymi inni po prostu pogardzają. I są to, jeszcze raz wymienię, niewykształceni wieśniacy, pracownicy rolni, takimi gardzono, osoby głuchonieme, osoby chore umysłowo, poganiacze osłów czy wielbłądów, żeglarze, pasterze, sklepikarze, garbarze. To oni są najmniejsi w społeczeństwie Izraela. To oni w ogóle nie są ważni. To oni nie są i nie mogą być szanowanymi obywatelami. Wszyscy szanowani obywatele patrzą na nich z góry lub wręcz gardzą nimi jako grzesznikami. Dla faryzeuszy ludzie z klasy Amharec, czyli chłopi, pasterze, garbarze, czy byli grzesznikami z definicji. Z różnych powodów nie przestrzegali oni przykazań Tory i dlatego traktowano ich jako nieczystych. I nikt szanowany w Izraelu nie chciał mieć z nimi do czynienia, żeby się samemu nie ubrudzić poprzez kontakt z tymi brudnymi ludźmi. Jednakże ci nieczyści grzesznicy chodzili za Jezusem. Ten przykład, który bardzo dobrze znacie, kiedy Jezus powołał Lewiego, który był celnikiem, czyli też nieczystym, to Lewi zaprosił go do swojego domu i w Marka 2:15 czytamy, a kiedy potem siedział przy stole w domu jego, siedziało z Jezusem i jego uczniami wielu celników i grzeszników, bo wielu ich było, którzy chodzili za nim. Jezus nie gardzi grzesznikami. Jezus nie gardzi wieśniakami, celnikami, pasterzami, sklepikarzami, marynarzami czy garbarzami. Jezus nie gardzi najmniejszymi w społeczeństwie. A ci grzesznicy, ci najmniej ważni w społeczeństwie, chodzą za Nim, bo wierzą w Niego. To są właśnie ci mali, którzy wierzą w Jezusa. To są ci na samym dole drabiny społecznej. I dlaczego Jezus przestrzega swoich uczniów, mówi tak do nich, 10 werset 18 rozdziału Mateusza, baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych. Dlaczego ich przestrzega? No ponieważ wszyscy szanowani obywatele w Izraelu właśnie gardzili tymi małymi. Pogarda dla tych ludzi była rzeczą normalną. Wszyscy gardzili nimi, czyli gardzili ludźmi na najniższym szczeblu drabiny społecznej. Jeżeli byłeś dobrze urodzony, jeżeli byłeś bogaty, jeżeli jesteś albo miałeś jakieś wyższe wykształcenie religijne, to patrzyłeś na tych ludzi z góry. Tak? Gardziłeś nimi jako grzesznikami, bo ty przecież jesteś czysty i sprawiedliwy. Jezus natomiast nie chce, aby Jego uczniowie, którzy przecież otrzymali wykształcenie biblijne na najwyższym poziomie, powiedzielibyśmy dzisiaj, tak? Najwyższe wykształcenie otrzymali. Nie chce, żeby Jego uczniowie przejawiali taką pogardę wobec ludzi na samym dole drabiny społecznej. Nie chce, żeby tak się zachowywali. Mówiąc, kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, albo baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, Jezus nie mówi o dzieciach. Fizycznie o takich osobach, które mają 8, 9, 10 lat. Jezus używa przykładu dziecka jako reprezentanta tej grupy społecznej, która w Izraelu nie jest szanowana. W Misznie, tak jak wspomniałem, głuchoniemi, chorzy psychicznie i dzieci byli wymieniani razem jako jedna grupa osób, których nie trzeba szanować, tak jak innych ludzi. Mówiąc o małych, którzy wierzą we mnie, Jezus mówi o ludziach, którymi gardzono w Izraelu. Jezus zaś tymi ludźmi nie gardzi, ma z nimi społeczność, okazuje im zainteresowanie i szacunek i tego samego oczekuje od swoich uczniów. Jezus mówi, że ktoś, kto przyjmuje takiego, jak to dziecko, czyli takiego małego, który wierzy we mnie, czyli przyjmuje osobę, którą wszyscy pogardzają w Izraelu, to tak jakby przyjmował samego Jezusa. A zatem ten mały, który wierzy w Jezusa, który w Izraelu jest traktowany jako najniższy, ten mały otrzymuje teraz od Jezusa najwyższy status, status wysłańca. Bo ktoś, kto jego przyjmuje, przyjmuje Jezusa. No i teraz jeszcze takie pytanie. A co, jeśli by uczniowie Jezusa jednak nie przyjęliby tego nauczania do serca? Jezus ich ostrzega, że jeżeli będą gardzić tymi małymi, jeżeli zgorszą jednego z tych małych, to mają totalnie przerąbane. Konsekwencją może być potępienie. Jego uczniowie, tak, jego najbliżsi uczniowie, apostołowie. Konsekwencją może być potępienie, czyli ogień piekielny dla najbliższych apostołów. A jeżeli nie baliby się słów Jezusa, no bo jak można się bać kogoś, kto jest tak blisko nich, kto jest niejako ucieleśnieniem wszelkiej dobroci, miłości i przebaczenia, nieprawdaż? Jeżeli jesteś blisko Jezusa, On jest z tobą, jak można się bać Jego czy Jego słów? Jak można się bać Jezusa? Gdyby nie bali się ostrzeżeń Jezusa i gdyby traktowali je z lekceważącym niejako niedowierzaniem, to Jezus ma dla nich złą wiadomość. I ta zła wiadomość brzmi następująco. Przeczytam 10 werset, 18 rozdział. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Jeżeli nie przyjmujecie moich ostrzeżeń i z bojaźnią i z drżeniem, to pamiętajcie, że aniołowie tych małych ludzi, którzy wierzą we mnie, mają bezpośredni dostęp do tronu Ojca, który jest w niebie. I nawet jeżeli ci mali ludzie nie poskarżą się Bogu, że zostali źle potraktowani, bo już się przyzwyczaili, że wszyscy ich źle traktują, to wy macie przerąbane u ich aniołów. A jak macie przerąbane u ich aniołów, to macie przerąbane u samego Boga. Także uważajcie. Uważajcie. A teraz inne pytanie. Czy opłaca się być małym i uniżonym? Takie pytanie podejrzewam, że mogło pojawić się w umyśle ucznia Jezusa, apostoła. No bo Jezus stawia dziecko jako wzór osoby małej i uniżonej i w ten sposób mówi do nich, nie rozpychajcie się łokciami w walce o prestiż i uznanie. Tak, stańcie się jak dziecko, czyli jak osoba skromna i uniżona, która uznaje innych za wyższych od siebie. Bo dzieci właśnie tak patrzą na innych. Dzieci zawsze patrzą na dorosłych jako osoby ważniejsze. Tak, bądźcie jak dzieci. Tak, czyli utożsamiajcie się z małymi dziećmi, z tymi najniższymi w społeczeństwie, z tymi pogardzanymi. I uczniowie Jezusa mogli sobie pomyśleć, no ale jeżeli będę taki jak ci zajmujący najniższe pozycje w społeczeństwie, to czy będąc taki mały, będę podobać się Bogu? Czy Bóg będzie w ogóle o mnie pamiętać? No bo Bóg ma na pewno przecież dostrzega, Bóg na pewno dostrzega tych sprawiedliwych, ważnych ludzi, którzy tak wiele dla Niego robią, tak wiele dla Niego czynią, którzy są niejako na świeczniku. Oni są na świeczniku, Bóg na pewno o nich pamięta, a ja, jeżeli będę gdzieś tam daleko w cieniu, czy będzie w ogóle o mnie pamiętał? A może w ogóle o mnie zapomni? I czytamy wersety 12, 13, 14. Jak się wam wydaje, gdyby jakiś człowiek miał 100 owiec i jedna z nich zabłąkałaby się, czyż nie zostawi w górach 99 i nie pójdzie szukać zabłąkanej? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, że się z niej bardziej raduje niż z 99, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Jezus przedstawia tutaj Ojca jako pasterza, który koncentruje całą swoją uwagę na tej jednej zagubionej owcy. A kto jest tą owcą? Jeden z tych małych. To jest ta jedna owca. To jest jeden z tych małych. Cała uwaga Boga jest na jednym z tych małych. Czyli Bóg nie zapomni o tym małym, o tym najmniejszym. Ten mały, który wierzy w Jezusa, ten pogardzany przez wszystkich wieśniak, ten robotnik rolny, ten głuchoniemy, ten sklepikarz, ten marynarz, czy garbarz, czy celnik, albo pasterz. A odnośnie garbarza jeszcze jedna ilustracja, że było powiedziane, że jeżeli jakaś kobieta poślubi mężczyznę i przypadkiem poślubi garbarza, czyli nie będzie wiedziała, że to garbarz, ale po ślubie, już po zawarciu małżeństwa dowie się, że poślubiła garbarza, to wtedy prawo rabiniczne dawało takiej kobiecie możliwość automatycznego rozwodu. No bo to wstyd. To najgorszy wstyd, jaki może być dla kobiety, żeby poślubić garbarza. Czy w oczach Bożych ten mały, który wierzy w Jezusa, jest kimś ważnym? Tak? Czy mały ten, który wierzy w Jezusa, ten pogardzany przez wszystkich, jest kimś ważnym w ogóle? Przeczytajmy 1 Koryntian, rozdział 1, 27, 8 i 9. Ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. I jeszcze jedno pytanie. Czy uczniowie Jezusa naprawdę potrzebowali tej lekcji? I czy stali się jak dzieci? No powiem tak, że skoro po kilku latach bycia z Jezusem, po kilku latach bycia u stóp Jezusa, uczniowie dalej rozpychali się łokciami w walce o prestiż i uznanie, kto z nich jest największy, to znaczy, że potrzebowali tej lekcji. Potrzebowali tej lekcji, potrzebowali tego wykładu. To znaczy, że ta lekcja była im absolutnie niezbędna i wszystkie ostrzeżenia Jezusa, aby nie gardzili takimi ludźmi, były bezwarunkowo, bezwzględnie potrzebne. Czy uczniowie Jezusa nauczyli się tej lekcji? Ten dyskurs opisany w 18 rozdziale Mateusza, o którym czytamy tam, miał miejsce w Kafarnaum. I z kontekstu wynika, że było to albo blisko domu Piotra, albo mogło się też to wydarzyć w samym domu Piotra. Albo, gdzieś blisko, w okolicach, Kafarnaum. Czy Piotr, który był najstarszym z apostołów, nauczył się tej lekcji? Czy Piotr stał się jak dziecko? Czy Piotr potrafił się uniżyć, tak jak Jezus, i mieć społeczność z ludźmi z marginesu? W Dziejach Apostolskich, w rozdziale 9, czytamy o Piotrze, który został wezwany do miejscowości Joppa. W sprawie kobiety, która nazywała się Dorkas, która właśnie zmarła. I czytamy, że dzięki interwencji Piotra Dorkas została wskrzeszona. I potem wielu ludzi w Joppie uwierzyło w Jezusa, a Piotr postanowił tam pozostać przez pewien dłuższy czas. I gdzie Piotr się zatrzymał? W domu czcigodnego faryzeusza? A może w domu świętego kapłana? Czytamy w wersecie 43, 9:43 Dzieje Apostolskie. Piotr zaś pozostał w Joppie przez dłuższy czas u niejakiego Szymona, garbarza. Czy Piotr miał społeczność, czyli Piotr miał społeczność z najniższym z najniższych, z najbardziej pogardzanym, z najbardziej nieczystym, bo garbarz to był człowiek nieczysty z definicji. Piotr nie tylko u niego mieszka długi czas, ale przecież jada z nim posiłki przy jednym stole. Tak, i ten dom, dom Szymona Garbarza, staje się miejscem, gdzie Piotr otrzymuje swoje słynne objawienie. Otwiera się niebo i widzi wielkie płótno opuszczone ku ziemi z różnymi zwierzętami, które później jest interpretowane jako przyjęcie pogan do Bożej rodziny. Pamiętamy kolejny rozdział 10, który to opisuje. I Piotr staje się jednym z małych. I dzięki temu może mieć społeczność właśnie z jednym z małych. Czyli Piotr staje się jak dziecko. Nie liczy się, że ja jestem ważny, że jestem apostołem, że mam jakieś super wykształcenie. Nieważne to jest. Uniżam się do tych ludzi, którzy są na samym dole. Staje się małym i ma społeczność z małymi. I w ten sposób miejsce uniżenia staje się miejscem objawienia. I to jest Boże przesłanie do nas. I to jest właśnie Boże przesłanie do nas. Miejsce naszego uniżenia stanie się miejscem naszego objawienia. Bo Bóg działa tam, gdzie są dzieci. Bóg działa tam, gdzie są mali, którzy wierzą w Niego. A więc starajmy się, aby być mali i aby umieć być wśród małych. Halleluja. Amen. I to jest przesłanie Boże dla mnie i przesłanie Boże dla nas. Tak jak było przesłaniem Jezusa do Jego uczniów, apostołów.